Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Z Poznania witają się Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Dziś sporo uwagi poświęcimy muzyce dawnej, nie zabraknie akcentów churalnych, ale rozpoczynamy od pianistyki. 21 listopada na jedynym koncercie w Polsce w tym roku wystąpił Rafał Blechacz w Filharmonii Poznańskiej. Zagrał brawurowo i z maestrią trzeci koncert fortepianowy Ludwiga van Beethovena pod dyrekcją młodego Hiszpana Antonio Mendeza. Nieco wcześniej rozmowę telefoniczną z pianistą nagrała Ewa Mikołajewska. Rozpoczynając od pytania o odebraną w styczniu tego roku nagrodę Gilmour Artist Award, jury przez kilka lat przypatrywało się występom solisty, zanim swój werdykt uzasadniło. Rafał Blechacz został przez nas wybrany jako artysta o naprawdę wybitnej osobowości, którego muzykalność i oddanie się bez reszty sztuce wróży mu długą i świetlaną karierę.
Rozmowa miesiąca.
To był taki rok amerykański, jeśli można powiedzieć, bo rzeczywiście ta nagroda to bardzo ważne wydarzenie w moim artystycznym życiu. No i oczywiście koncert w Carnegie Hall też bardzo mile wspominam, rzeczywiście niedawno, 2 tygodnie temu. To była część tournée po Ameryce. Między innymi też grałem w Toronto, w Kanadzie. I bardzo mile też wspominam to tournée. Rzeczywiście w ostatnim czasie dosyć często prezentowałem swoje interpretacje na kontynencie amerykańskim. I myślę, że to jest bardzo ważne, że ta muzyka dociera do tak wielu melomanów na całym świecie. Ja też tak starałem się skonstruować program recitalu, żeby był dosyć ciekawy dla publiczności, bo w pierwszej części grałem utwory Jana Sebastiana Bacha oraz Ludwika van Beethovena. Natomiast w drugiej części zdecydowałem się oczywiście na Fryderyka Chopina. Prezentowałem mazurki, Polonez Fismol, Nocturne, także zrobiłem taki wybór różnych gatunków i to się rzeczywiście podobało publiczności, bardzo się też cieszyłem z tego, że tak to zostało przyjęte.
Jakie plany ma pan w tej chwili, bo ten Beethoven się pojawia, więc tak podejrzewam, że kto wie, czy też nie chce go pan nagrać?
Mogę powiedzieć, że następna płyta jest już właściwie nagrana, jest to płyta solowa. Czeka teraz tylko na właściwy moment wydania.
A co z tym pierwszym koncertem fortepianowym D-moll Brahmsa? Bo też dotarły do nas takie informacje, że pracuje pan nad tym koncertem.
A to tak, to pracuję nad tym koncertem i właściwie w przyszłym roku już będę go wykonywał w Paryżu z orkiestrą z Rotterdamu. Także to jest też bardzo mocna pozycja repertuarowa. Bardzo uwielbiam ten koncert. Może kiedyś też będzie okazja, że zagram go w Poznaniu.
Bo w ogóle jest pan ciągle w rozjazdach. Fakt, że tak rzadko występuje pan w Polsce, o tym świadczy. Jak ten rok wyglądał? Bardzo był taki obciążony koncertami?
Bardzo dużo czasu spędziłem w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, także tam ze względu na tę nagrodę Gilmour koncertów miałem bardzo dużo i też na przyszłość są planowane następne trasy koncertowe na tym kontynencie, ale oczywiście też cały czas Europa, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy. No i oczywiście też pewne plany fonograficzne, także no tutaj jestem bardzo szczęśliwy, że zarówno fonografia, jak i działalność koncertowa rozwijają się dosyć prężnie.
To jest chyba Uniwersytet w Toruniu, prawda? Ukończył pan filozofię, teraz pan pisze pracę doktorską. To też jest coś szalenie istotnego w pana życiu.
Tak, oczywiście, bo to bardzo rozwija i to nie tylko pod względem filozoficznym, ale też doświadczyłem tego, że wzbogaca to bardzo tę sferę muzyczną i pomaga, dlatego że ja koncentruję się przede wszystkim na filozofii muzyki. Tutaj teraz pisząc tę pracę, którą zamierzam bronić, tutaj bardzo duży nacisk kładę na metafizykę w muzyce i na logikę dzieła muzycznego i muszę powiedzieć, że od tej strony teoretyczno-filozoficzno-muzycznej to jest bardzo wzbogacające. I na pewne rzeczy patrzę teraz zupełnie inaczej, po prostu z większą świadomością. To jest bardzo ważne, żeby mieć różne inspiracje, szukać tych inspiracji w nauce, na przykład w filozofii, w innych dziedzinach sztuki, w malarstwie. To wszystko bardzo wzbogaca i oczywiście ten właściwy balans między sferą intelektualną a emocjonalną w interpretacji, w muzyce jest bardzo ważny, ale to też oczywiście nie jest żadna kalkulacja, tylko to powinno wynikać z naturalnego podejścia do utworu, do interpretacji. Także tutaj bardzo też cenię sobie interpretację Arturo Benedettiego Michelangelo, który właśnie to podejście do tej sfery intelektualno-emocjonalnej miał bardzo wyważone i bardzo naturalne i jego interpretacje bardzo mnie przekonują.
Ma pan czas w ogóle na takie normalne życie? Nie wiem, na książkę, na kino, na spacer, jakieś takie rzeczy, które pan po prostu...
No na książkę to muszę mieć czas ze względu na filozofię.
No tak.
Kiedy na przykład podróżuję się samolotem, no to wtedy, prawda, jest ten czas na przykład na jakąś lekturę. Kiedy jest się w hotelu na przykład, to można ten czas wykorzystać właśnie na czytanie książek. I oczywiście to też nie jest tak, że jestem stale w trasie koncertowej. Są też takie okresy, kiedy mogę być ze swoją rodziną, kiedy mogę odpocząć u siebie w domu, kiedy mogę zająć się pracą nad innym repertuarem, ale też po prostu mieć takie krótkie wakacje, które są każdemu potrzebne.
A jest w pana życiu w ogóle dzień bez fortepianu na przykład? Czy to się nie zdarza?
Są też takie dni, natomiast tęsknota za fortepianem zawsze się pojawia, no bo to jest oczywiście część mojego życia, także nawet jeżeli są takie dni, gdzie nie ćwiczę tak bardzo dużo pod względem koncertowym, to są to dni wypełnione jednak muzyką, ponieważ siadam wtedy do instrumentu i gram sobie inne utwory, myślę, jakie utwory można by było zagrać w kolejnych sezonach artystycznych, po prostu myślę nad całym kształtem repertuarowym na dalszą karierę.
Rafał Blechacz zagrał fragment Poloneza Astur Fryderyka Chopina. Festiwal Poznań Barok zaistniał po raz pierwszy w roku prezydencji Polski w Unii Europejskiej w roku 2011. Od 5 do 15 listopada czwarta edycja festiwalu obejmowała 16 koncertów takich zespołów jak Stylus Fantasticus, United Continuo Ensemble czy Profeti della Quinta. Członkowie wielu zespołów także występowali z recitalami solowymi. Program oscylujący wokół szczególnie koncertów klawesynowych Bacha był zróżnicowany i interesujący, a sam festiwal dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń. Jego piękną puentę stanowiło przygotowanie opery Tamerlano Jerzego Fryderyka Händla z bardzo dobrą orkiestrą Les Ambassadeurs i znakomitymi solistami. Nad całością czuwał Francuz Alexis Kosenko, który nie wypuszczając fletu z ręki, bardzo dobrze sobie radzi również jako dyrygent. Les Ambassadeurs narodziła się w Polsce, to prawda. Wprawdzie to nie jest orkiestra polska, ale to właśnie dzięki polskim korzeniom pozostała tak wierna festiwalowi w Paradyżu i w Poznaniu. Wiele uwagi poświęciliśmy Rameau, który jest dla mnie wspaniałym kompozytorem. Teraz pojawiła się okazja zainteresowania się Händlem, który także jest kompozytorem bardzo mi drogim. Przygotowaliśmy przecież Triumfo del Tempo, Edel Designano. To było w Poznaniu 3 lata temu. Teraz jestem bardzo zadowolony, że mogę pracować nad Tamerlaną. To londyńska opera kompozytora, która jest fascynująca, jest wyjątkowa także z tego względu, że dzięki niej mamy wspaniałą partię tenorową. W tamtym czasie wyłącznie kastraci śpiewający sopranem i mezzosopranem mieli przywilej wykonywania głównych ról. Zwykle tenorzy byli wykorzystywani do partii długoplanowych. Tak więc ta opera posiada inny koloryt, jeśli chodzi o głosy. Oczywiście musi być także kontratenor, który wypełnia rolę dawnych kastratów. Mamy tu rolę i Andronico, i Tamerlano. Te tytułowe role są bardzo istotne, lecz wszystkie te historie wywodzą się z Bajazet. To sułtan turecki, który uwięził Tamerlano i posiada wspaniałą partię. Jestem przeszczęśliwy, że mamy tak znakomitego odtwórcę jak Francisco Fernandez Rueda. To młody hiszpański tenor, który w swym zaangażowaniu się w tę partię jest absolutnie wyjątkowy. My proponujemy tu bardzo eksperymentalny skład, jak na Paryż, ponieważ udało mi się zgromadzić młodych śpiewaków. Nie znam jeszcze ich zbyt dobrze. Nawet nie słyszałem niektórych i nie byłem w stanie zweryfikować ich umiejętności, pytając innych dyrygentów, słuchając płyt, czy patrząc na ich angaże w innych zespołach, czy wreszcie opierając się na recenzjach. Przyjąłem ryzyko. Może się pomylę, ale gdy już rozpoczęliśmy pracę z większością śpiewaków, myślę, że mamy ekipę wspaniałą pierwszej ligi. Są to ludzie u progu wejścia na światowe sceny. Jeszcze nie potwierdzili swej klasy na arenie międzynarodowej, ale ja jestem dumny, że mogę z nimi pracować. Wielu ludzi w orkiestrze. Widziałam również dwa klawesyny. Tak, to dodaje bogactwa, szczególnie muzyce operowej. Są potrzebne do towarzyszenia w recitatywach. Także uzupełniają partie orkiestry w różnych miejscach i to brzmi bardzo dobrze. Niestety nie mogę powiedzieć o naszej orkiestrze, że jest bardzo duża, ponieważ wtedy, w czasie, kiedy żył Händel, albo zespoły Londynu, czy Pragi, czy Paryża, wreszcie sama orkiestra Rameau, te zespoły były liczniejsze niż te, które się widzi dzisiaj. Wśród zespołów, które się odrodziły jako barokowe, one składały się z 20 skrzypiec, 5 kontrabasów. Dziś to się dzieje z powodu bardzo smutnego i prostego. Po prostu nie ma pieniędzy, aby angażować do projektów odpowiednią ilość muzyków. Więc decydujemy się na takie rozwiązania z powodów ekonomicznych. Ale jestem bardzo usatysfakcjonowany ze współpracy z muzykami wysokiej klasy. Poszukujemy razem pełnego brzmienia, choć nie jesteśmy takim samym zespołem jak te z XVIII wieku. A z ilu narodowości składa się zespół? Ilu Francuzów gra w zespole? Tak, oczywiście. Na pierwszych skrzypcach gra Bułgarka. Mamy wielu włoskich instrumentalistów. Hiszpanie dominują wśród solistów. No i oczywiście są Francuzi, ale także Polacy, ponieważ wszystkie moje doświadczenia w tej dziedzinie nabywałem w Polsce. Stanowimy bardzo bogatą mieszankę narodowościową, a ponadto mamy okazję się spotkać, wymieniać myśli i doświadczenia, które zawsze są budujące i rozwijające. Oh, Była to aria z opery Tamerlanu Georga Friedricha Händla, tak znakomicie wykonana przez Carlo Vistoliego z Towarzyszeniem Orkiestr Les Ambassadeurs pod dyrekcją Aleksisa Kosenki na festiwalu Poznań Barok. Nagranie pochodziło z 15 listopada 2014 roku z koncertu w Teatrze Wielkim. Na Śląsku rozpoczął się 9. Międzynarodowy Festiwal imienia Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Z jego dyrektorem programowym Adamem Wesołowskim rozmawia Stanisław Wiera.
Tegoroczna edycja w zamyśle organizatorów rozpoczyna nowy rozdział festiwalu i otwiera jego tematykę na obszar twórczości, inspirowanej muzyką dawną lub kompozycjami patrona imprezy w szerokim kontekście sztuki sakralnej. Proszę powiedzieć, na ile te założenia programowe znalazły swą konkretyzację w projektach festiwalowych?
W tym roku rozpoczynamy 3-letnią wędrówkę pod hasłem Dzieła Wszystkie Gorczyckiego. Otóż będziemy nagrywać komplet jego utworów, zarówno przypisywane, jak i autentycznego pochodzenia, bo nie wszystkie utwory jak gdyby są sprecyzowane, czy to są jego autorstwa. Już koncertem inauguracyjnym zespół The King Singers rozpoczął tą naszą wędrówkę z nagraniem Dzieł Wszystkich Gorczyckiego. To jest to, co stawiamy sobie jako cel główny przez najbliższe 3 lata i chcemy, ażeby wszystkie utwory Gorczyckiego były nagrane w najlepszych możliwych wykonaniach światowych. Oczywiście do grona tych zespołów w tym roku będą m.in. Camerata Silesia, Kapela Krakowiensis, Kapela Willi Montana, Andreas Scholl. W związku z tym ilość tych nazwisk każdego roku staramy się, ażeby rosła. I za 3 lata mam nadzieję, że spotkamy się tutaj i powiemy, mamy wszystkie dzieła Gorczyckiego nagrane. Każdy koncert z pewnością nawiązuje do postaci Gorczyckiego. Albo wprost poprzez kompozycję samego patrona festiwalu, albo dzieła w jakiś sposób inspirowane okresem, w którym Gorczycki tworzył. I tych nazwisk naprawdę jest bez liku. Myślę, każdy koncert jest w jakiś sposób wyjątkowy, unikatowy. Ale wspomnę tutaj o paru nazwiskach, które jak gdyby po raz pierwszy na festiwalu zagoszczą. Oczywiście Andreas Scholl.
To super gwiazda właściwie tej edycji.
Tak, no jest ta nasza perełka. I tym bardziej jeszcze kontekst, prawda? Nowa sala koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Cieszy nas fakt, że do festiwalu przyjął zaproszenie Henning Kragerud, to znakomity norweski skrzypek, który w Polsce zagra po raz pierwszy z towarzyszeniem nie mniej osławionej orkiestry, orkiestry AUXO pod batutą maestro Marka Mosia. Kolejnym nazwiskiem, którym możemy się pochwalić, jest Paul Goodwin, który poprowadzi koncert finałowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wraz z Kameratą Silesia, a w ich wykonaniu usłyszymy oratorium Boże Narodzeniowe. Kolejnymi zespołami, którym chcemy się chwalić, to współpraca z Kapelą Krakowiensis, bo festiwal po raz pierwszy zatoczy swoje kręgi na Małopolskę. Kraków, no bardzo bliski Gorczyckiemu, całe swoje dorosłe życie spędził na Dworze Królewskim, gdzie był nadwornym kompozytorem i kapelmistrzem. Stąd bardzo nas cieszy fakt, że Kapela Krakowiensis chce współtworzyć Festiwal Gorczyckiego i tam też jeden koncert tego zespołu, ale również będzie mogło usłyszeć tutaj bliżej. Tych nazwisk naprawdę mógłbym mnożyć. Cieszy nas fakt, że po prostu tylu znakomitych artystów jest na festiwalu przez najbliższe 3 tygodnie.
Pojawi się oczywiście Leszek Możdżer, który regularnie właściwie uczestniczy w tym festiwalu od lat. Będzie ciekawy wieczór, zawierający koncertujący arie barokowe na sopran i trąbkę. To trochę tak na wzór Kathleen Battle i Wyntona Marsalisa, znakomitego duetu.
To pomysł artystyczny, który oczywiście nawiązuje do okresu baroku. Usłyszymy tutaj arcytrudne arie wirtuozowskie, wymagając od zarówno wokalisty, jak i instrumentalisty naprawdę wysokich umiejętności wykonawczych. Taką ciekawostkę dodam, iż na koncert inauguracyjny bilety zostały wykupione w 3 godziny. Na część koncertów festiwalowych już od ponad miesiąca nie ma biletów. Poszukujemy nowego słuchacza, młodego słuchacza. Stąd między innymi Leszek Możdżer, który bardzo pięknie współpracuje z nami. I taki jeden z ciekawych koncertów to zestawiamy na jednym właśnie koncercie mszę Gorczyckiego i mszę Leszka Możdżera. Ten taki zabieg stylistyczny już się bardzo dobrze powiódł w zeszłym roku. Stąd prośba naszych słuchaczy, żeby powtórzyć podobny koncert. No i to na prośbę tworzymy.
Thanks.
Słuchaliśmy hymnu koncertującego In Virtute Tua Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego. Z zespołem instrumentów dawnych pod dyrekcją profesora Marka Toporowskiego śpiewał chór Rezonans Contutti z Zabrza, prowadzony przez Waldemara Gamąskę. Konrad Mielnik dziś opowie nie tylko o wydarzeniach na Wybrzeżu.
Zacznę może przewrotnie, ale jak co roku z wielką przyjemnością, od Bydgoszczy. A konkretnie od Festiwalu Muzyki Kameralnej Muzyka u Źródeł, odbywającym się w starej stacji Pompi, jednocześnie jedynym w tej części Europy Muzeum Wodociągów. Festiwalu, który w tym roku odbył się po raz szósty i podobnie jak w latach poprzednich, nie ograniczył się do jednego gatunku. Propozycje były różnorodne, a mianownikiem, wspólnym oczywiście wszystkich wieczorów, było wspólne muzykowanie. Inauguracja to kwintet Brucha i oktet Dworzaka, Barok Quartet, gospodarze festiwalu i zaproszeni goście z Krzysztofem Jakowiczem na czele. Zupełnie inny charakter miały koncerty Atom String Quartet i New Warsaw Trio, podczas których mieliśmy do czynienia z wysublimowaną sztuką improwizowania. Było też Słowo, bal u Salomona, z udziałem aktora Andrzeja Pieczyńskiego, z muzyką Roberta Kanana w wykonaniu gospodarzy, którzy w finale, myślę oczywiście o Barok Quartet w składzie skrzypkowie Wojciech Kołaczyk, Dariusz Grobelewski, altowiolista Zbigniew Szczęch i wiolonczelista Michał Litwa, zmierzyli się bardzo udanie z muzyką Sir Andrzeja Panufnika. Kolejna zatem edycja tego nietuzinkowego festiwalu, myślę nie tylko o programie, ale też o miejscu, dobrze zapisała się w pamięci miłośników muzyki, podobnie jak i, powracam do Gdańska, kolejna edycja organizowanej przez Filharmonię Bałtycką Gdańskiej Jesieni Pianistycznej. Zainaugurowali ją gdańscy filharmonicy pod batutą Jacka Kasprzyka, który także miał wpływ na wybór solisty. Wystąpiła w tej roli japońska pianistka Yuko Suge. Wystąpiła w Gdańsku nie po raz pierwszy, o czym nie wszyscy pamiętali, bowiem pojawiła się tu 15 lat temu jako 16-latka, już wtedy studentka Wyższej Szkoły Muzyki i Teatru w Hanowerze i grała m.in. rewelacyjnie zresztą komplet etiud op. 10 Fryderyka Chopina. Od tego czasu talent ciągle jeszcze przecież młodej artystki bardzo się rozwinął, a koncert G-moll Mendelssohna w jej wykonaniu był jedną z najlepszych interpretacji tego wdzięcznego przecież utworu, jakie dotąd słyszałem. Świetnie wypadła również Anna Fedorowa. Pamiętamy ją, sądzę, doskonale z ostatniego konkursu imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Zdaniem wielu, również moim, należał jej się finał. Stało się inaczej, ale Anna Fedorowa zamierza brać udział w konkursie w Warszawie również w przyszłym roku i mam nadzieję, że tym razem jury przyzna należne jej miejsce. Finał Gdańskiej Jesieni Pianistycznej był troszkę jak początek tej relacji bydgoski. Stało się tak dlatego, że niedysponowanego solistę, który miał grać drugi koncert Rachmaninowa, zastąpił w ostatniej chwili i dodajmy bez próby zwycięzca zakończonego kilka dni wcześniej w Bydgoszczy właśnie konkursu Artur Rubinstein in Memoriam, Szymon Nering. Zatem bydgoska klamra w gdańskiej relacji jest tym razem jak najbardziej uzasadniona.
Thank you.
Szymon Nering, laureat pierwszych nagród wrześniowego poznańskiego konkursu Halina Czerny-Stefańska in Memoriam oraz niedawno zakończonego konkursu Artur Rubinstein in Memoriam w Bydgoszczy zaprezentował fragment pierwszego nokturnu z opusu 27 Fryderyka Chopina. W Koszalinie odbył się uroczysty koncert z okazji jubileuszu 15-lecia działalności chóru Kancona pod dyrekcją Radosława Wilkiewicza, profesora Akademii Sztuki w Szczecinie, z którym rozmawiała Maria Słowik-Tworka.
Chór Kancona prowadzę od końcówki 2009 roku. To był to rok, kiedy wróciłem do Koszalina z powodów rodzinnych, również troszkę zdrowotnych. I w rozmowie z ówczesnym dyrektorem Centrum Kultury 105, panem Paprockim, dowiedziałem się, że jest w Koszalinie chór, który ma problemy, dyrygent ciężko zachorował i chór chciałby śpiewać dalej i szuka dyrygenta. No i nastąpiło to bardzo naturalnie. Z czego się bardzo cieszę, bo okazało się, że chór, z którym miałem przyjemność wtedy podjąć pracę, okazał się chórem ludzi bardzo utalentowanych, zdolnych, chętnych do śpiewania, z dużym potencjałem.
Może przypomnę, że chór ten założył pan Mikołaj Borek i zespół ten w swojej historii 15-letniej ma bardzo, bardzo dużo osiągnięć. Także pan jest kontynuatorem tych najlepszych tradycji.
Chór istniał już 10 lat i miał już wiele wspaniałych sukcesów, między innymi w Ołomuńcu, na festiwalu we Włoszech. Zarówno i chór, i ja mieliśmy troszkę właśnie szczęścia, trafiając na siebie. Ja mogłem kontynuować swoją pracę artystyczną, a chór mógł kontynuować swój rozwój, bo chór już był na bardzo dobrym poziomie, kiedy go przejąłem. A kontynuacja wykazała, że drzemią w nich jeszcze jakieś ukryte pokłady talentów. Pracujemy nad głosami i bawimy się tą muzyką.
I również bierzecie udział w różnych konkursach, w różnych warsztatach.
Jest to bardzo ważne w tego typu działalności. Jest to działalność artystyczna, amatorska, czyli motywacją do tego śpiewu jest po prostu takie umiłowanie śpiewu, bo amator jest to miłośnik. Jest to miłośnik danych działań, jest to pasjonat. To się nie może odbywać tylko dla samych siebie, tylko w sali prób, tylko zawsze przygotowujemy się z myślą o tym, żeby pokazać się, dać koncert, sprawić przyjemność słuchaczom, sobie również sprawdzić się. Dlatego śpiewamy często w Koszalinie. Bierzemy udział w Międzynarodowym Festiwalu Organowym już od 2011 roku, praktycznie co rok. Również koncertujemy na festiwalach ogólnopolskich. Śpiewaliśmy w Łodzi, śpiewaliśmy w Częstochowie, w Chojnicach. No i wybieramy się również na festiwale zagraniczne, na których chór ma okazję skonfrontować się z dużą rzeszą innych zespołów, które naprawdę są już na wysokim europejskim poziomie, których nie możemy tutaj usłyszeć, a tam jadąc na przykład jak ostatnio w Rimini, w pewnym obszarze oczy nam się jeszcze otwierają, uszy również. No jesteśmy świadkami takich wykonań, które stają się gdzieś tam naszym celem potem, że zaczynamy coś marzyć o nich, że takie brzmienie, że takie dźwięki uda nam się kiedyś wyśpiewać, jak tych naszych konkurentów. Obecnie w zespole mamy 25 osób plus dyrygent. Jest przewaga głosów żeńskich, chyba tak jak w każdym chórze w Polsce szczególnie. Jest takim moim cichym marzeniem, żeby chór osiągnął taką wielkość około 30-35 osób. Dlatego, że ja lubię małe formy, muzykę kameralną i tak też staram się prowadzić zespół lekkim głosem, naturalnym, nieobciążonym, niedramatycznym, nie, że tak powiem, takim rozbuchanym. Ale brakuje mi też możliwości zaśpiewania repertuaru na więcej niż 4 głosy, 6, 8 głosów. Są przepiękne utwory, literatura chóralna, która potrafi wykazać przepiękne brzmienie chóru właśnie już w takim podziale 8-9 głosowym. I to mi się bardzo marzy z Kanconą i mam nadzieję, że kiedyś do takiego etapu dojdziemy. Lubię czerpać z wielu różnych stylów muzycznych, dlatego że jest to wtedy dla nas ciekawe. Jest to pewna też odmiana dla słuchacza w każdym koncercie. Konkursy chóralne też determinują repertuar. W konkursie trzeba wykonać utwór, powiedzmy, z muzyki dawnej, potem z muzyki romantyzmu, utwór współczesny, czasem jest też, że musi być utwór ludowy. No i to tak się wszystko gdzieś tam spotyka z takim naszym podejściem do repertuaru i chór wtedy nie jest zamknięty również w jednej technice wokalnej. Dotyka różnych stylów. Również technika wokalna wiąże się bardzo istotnie z charakterem i nastrojem utworu, które się śpiewa.
Pan oprócz dyrygentury chóralnej kończył również wydział wokalny, a zatem nie ma nic lepszego, jeżeli chodzi o prowadzenie. Zna pan doskonale głosy, wie pan, jak poprowadzić głos, jak uzyskać świetną barwę, emisja głosu, dykcja. Myślę, że chórzyści są zadowoleni z pracy z panem.
Ja mam taką nadzieję, że są zadowoleni. Chociaż zauważyłem, że są raz bardziej, raz mniej, dlatego że czasami no, też jestem od tego, żeby mobilizować tych, którym się akurat w danym momencie czasami troszkę nie chce, a czasem po prostu nie mogą, bo są to ludzie jednak obarczeni obowiązkami rodzinnymi, zawodowymi i też często podziwiam ich, że po tym wszystkim czasami jeszcze mają ochotę przyjść na godzinę 19 na próbę i śpiewać, a widzę po ich twarzach, że są po prostu zmęczeni.
Czy jest pan dyrygentem tyranem?
Próbując tak stanąć obok i popatrzeć na siebie, to wydaje mi się, że mam wszystkiego po trochu. Działam w wielu przypadkach też spontanicznie. Czasami może nadmiernie się emocjonuję. No, taki jestem. Ale może uważam, że chyba po prostu należy być w tym wszystkim autentycznym. Pracować nad sobą, oczywiście. To, robię to całe życie i zachęcam do tego moich i studentów, i moich chórzystów. Staram się stawiać i sobie, i chórzystom ciągle jakieś nowe cele. Trzeba mierzyć siły na zamiary, jak to mówią, ale cały czas uważam, że poprzeczkę trzeba troszeczkę cały czas podnosić. Tak, żeby moi chórzyści też mieli okazję do poznawania czegoś. Żeby poznali wiele różnych stylów muzycznych, chóralnych, żeby poznawali literaturę, która wciąż powstaje. Są wspaniali młodzi kompozytorzy, tak jak norweski kompozytor Ola Jejlok. Są wspaniałe kompozycje polskiego kompozytora Pawła Łukaszewskiego, którego wykonywaliśmy również litanie do męczenników międzyrzeckich na festiwalu organowym. U wielu kolejnych młodych rośnie twórców, także jest z czego wybierać, uważam, i trzeba cały czas czegoś szukać.
Słuchaliśmy fragmentu kompozycji O Adonai Pawła Łukaszewskiego w wykonaniu chóru Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie pod dyrekcją księdza Kazimierza Szymonika. 23 listopada kapituła Nagrody imienia Jerzego Kurczewskiego pod przewodnictwem Krzysztofa Mejera przyznała Pawłowi Łukaszewskiemu to jedyne w dziedzinie churalistyki wyróżnienie w Polsce. Dzień wcześniej podczas uroczystego koncertu nagrodę odebrał Krzysztof Szydzisz, dyrektor chóru kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. A skoro już powróciliśmy do Poznania, to zapraszam jeszcze na spotkanie z gościem... Już to powtórzę. A skoro powróciliśmy do Poznania, to zapraszam jeszcze na spotkanie z gościem koncertu nadzwyczajnego Filharmonii Poznańskiej, argentyńskim kontratenorem Franco Fagiolim. Studiował pan w rodzinnej Argentynie. Najpierw był fortepian, potem praca z chórem, ale w końcu najważniejsze okazały się studia wokalne. To prawda. Tak jak pani powiedziała na początku. Na początku był fortepian. Ale jako chłopiec zacząłem także śpiewać w chórze. Jako głos chłopięcy. Potem pojawił się fortepian. Gdy przechodziłem mutację i zmieniał się mój głos, mój sopran pozostał w moim sercu. Ale gdy już głos zyskał barytonową, dojrzałą barwę, ja ciągle jeszcze dla zabawy sięgałem do mego sopranu, o którym nie zapomniałem. I pewnego dnia powiedziałem sobie, ten głos przecież brzmi bardzo dobrze, zupełnie nieźle mógłbym śpiewać. I wtedy podjąłem decyzję o studiach jako kontratenor. I wtedy zacząłem szukać odpowiednich pedagogów. Pierwszą moją nauczycielką była amerykańska sopranistka Annelise Kaufmann. Później moim kolejnym mistrzem był Ricardo Jost, który był barytonem w Buenos Aires w Teatro Colón. Konkurs Neue Stimme, Nowe Głosy, otworzył mi drzwi do europejskich teatrów i na europejskie sceny i estrady, ponieważ ja przecież przyjechałem z Argentyny. Kiedy wygrałem ten konkurs, byłem przeszczęśliwy, ale zarazem stanąłem przed ogromną odpowiedzialnością. Wiedziałem, że jestem pierwszym kontratenorem, który otrzymał pierwszą nagrodę na tym prestiżowym konkursie, a więc towarzyszyła temu ogromna radość, ale i owa odpowiedzialność, o której wspominałem. No i tak po konkursie rozpoczęła się moja kariera w Europie i w teatrze w Zurychu. Tak, to prawda, z Pereirą. Tak, rozpocząłem tam od koronacji Popei Claudio Monteverdiego, którą poprowadził Nicolas Harnoncourt. Drugą zaś produkcją po roku był Juliusz Cezar Händla. Tym razem dyrygował Mark Minkowski. To bardzo sławne przedstawienie. Tak, i piękna realizacja. Miałem okazję wtedy zaśpiewać razem z Cecilią Bartoli, która była Kleopatrą. Ja zaś wykonywałem partię Juliusza Cezara. A więc teraz z Poznania żegnają się Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska arią Odo il suono di tromba guerriera Gennario Manny właśnie w wykonaniu Franco Fagioliego i zespołu Il Pomodoro pod dyrekcją Riccardo Minassiego. La fama c'è vita d'odere, la fama.
Oh,